Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot i oczywiście zapraszam do słuchania naszej audycji, audycji dla chorych. Dzisiaj, drodzy Państwo, jak większość z nas, przynajmniej słuchacze Radio Maryja, jak wiemy, jest 18. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II, a więc osoba i może myśl Jana Pawła II będzie w centrum naszej audycji, w centrum naszych rozważań dzisiejszych, ale też gościem naszym jest obecny już przy telefonie ksiądz dr Wacław Dokurno. Witam księdza.
Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę księdza, my na tę audycję w Niedzielę Palmową umawiamy się już od wielu lat. Proszę księdza, żeby ksiądz nam jakoś przybliżał te święta, ten cud zmartwychwstania. I w tym roku również ustaliliśmy temat już jakiś czas temu, po czym okazało się, że temat jest nieaktualny, który ustaliliśmy, bowiem ksiądz jest w nowym doświadczeniu, w nowej sytuacji. Dzisiejszy temat to Święty Jan Paweł II, nasz drogowskaz, drogowskaz oczywiście w cudzysłowie, nasz drogowskaz na życie. Temat ten zaproponował właśnie nasz dzisiejszy gość. Dlaczego, proszę księdza?
Gdy się umawialiśmy, byłem w pełni zdrowy. A w międzyczasie okazało się, że trafił mi się szpiczak sarbatytowy, poważna choroba. I temat związany był w jakiś sposób ze świętym Janem Pawłem II, bo trudno 2 kwietnia nie wiązać tematu każdej audycji z latą odejścia do domu ojca naszego świętego papieża. Tyle, że zmienił się ten kontekst, powiem, osobisty bardzo.
Tak.
Zwykle co roku jako zdrowy kapłan przyjeżdżałem i dzielić się swoimi przemyśleniami, by pomagać chorym w przeżywaniu Niedzielę Dwóch Świąt, Świętego Triduum Paschalnego i naraz zupełnie niespodziewanie jestem jako chory, jako ten, do którego są adresowane te audycje dla chorych. A było to rzeczywiście bardzo takie doświadczenie nadzwyczajne, bardzo ekspresowe, bo jeszcze jesienią, we wrześniu dałem się namówić, spędziłem 68 lat, na takie badania ogólne, żeby dokładnie przebadać, czy pacjent coś tam we mnie nie dzieje chorego. Wiele badań, różnych testów i wynik wyszedł bardzo dobry. Wszystko zdrowe. Wcześniej jadę na urlop po kolędach, po też takiej intensywnej bazie pracy z Katrym. Tak co roku marca kondycja bardzo dobra. Wszystko wydaje się, że układa się pięknie i dobrze. I dopiero pod koniec stycznia, w ostatnich dniach zaczęło mnie boleć trochę noga. Tak trochę dziwna sprawa, bo w ciągu jazdy czuję się bardzo dobrze, a wieczorem, gdy kładę się spać, naraz mam kłopoty z tym, żeby spokojnie móc zasnąć. I dzwonię do mojego przyjaciela, którego poznałem, znamy się od dzieciństwa, pewnie nawet, bo nasi rodzice bardzo z tym przyjaźnili. I mówię mu, że takie mam dziwne objawy.
Do przyjaciela księdza, do przyjaciela lekarza oczywiście.
Tak, do przyjaciela lekarza, tak. Znam od księdza, więc tak mogłem bezpośrednio zadzwonić. I miałem takie pierwsze skojarzenie, że być może to staw biodrowy trochę się zużył. No, takie skojarzenia związane z przeżyciami, które w domu rodzinnym przeżywaliśmy ostatnio. I on rzeczywiście mówi, no masz rację, prawdopodobnie to jest życie stawu biodrowego, bo i ten wiek, i objawy są typowe. Za parę dni wracasz do Torunia, w związku z tym zróbmy zdjęcie rentgenowskie i przyjdź do mnie do Chełmna do poradni. Wracam, robię zdjęcie rentgenowskie, szybko biodra i jadę do poradni. No patrzy lekarz, rzeczywiście tam coś już widać, być może to rzeczywiście jest, ale taki pewny nie jest. W związku z tym daje skierowanie na zrobienie rezonansu magnetycznego. Ale ten ból się pojawiał coraz większy, to dostałem już leki przeciwbólowe na kilka tygodni, bo wiadomo, kolejki są dosyć długie. I rozpoczęło się poszukiwanie. Poszukiwanie źródła tego bólu. I rozpoczęły się wielkie cuda, o których może za chwilę powiem. My nie każdemu jest podane mieć w ciągu jednego miesiąca rozpoznanie nowotworu. Kiczak plazmocytowy, popielec, to w sensie rekolekcja w parafii. Ja otrzymuję taką diagnozę zalum i prosiłem wtedy od razu ojca Benedykta o sakrament namaszczenia chorych, bo to już jest poważny temat. I jednocześnie ostatni miesiąc jest miesiącem, gdzie w mediach pojawia się też ten temat w związku z takim dniem leczenia osób, które zachorowały na szpiczach. Pojawiają się takie daty, że te szpiczaki 10 lat żyją, ludzie, innym 900 lat żyją, 15 lat żyją. I sam myśl przy nowotworach gdzieś tu głowa jest obecna, można ją oczywiście wypierać, ale to staje się bardzo realnego. Przecież to nie jest tylko teoria, wszyscy umieramy, ale to jest bardzo praktyczna rzecz. Ja również zbliżam się do przejścia do domu ojca i tutaj pomocą jest właśnie sam myśl dzisiejszego dnia. 2 kwietnia to dzień odejścia do domu ojca świętego Jana Pawła II.
Tak, proszę księdza, ksiądz zatytułował tę audycję drogowskaz. Drogowskaz, a więc...
Drogowskazy, przeżywaliśmy. Wielu z nas przeżywało bardzo blisko odchodzenie do domu ojca świętego Jana Pawła II. Sam nie chciał ukrywać swojej choroby do końca. Chciał być obecny w życiu. Nie chciał niczego jakby zapajać. I z tego przeżywania, odchodzenia Jana Pawła II każdy z nas inne myśli zapewne wyciągnął. Ja myślał tylko jedną myśl taką podpowiedzi, która mi tak bardzo mocno po głowie chodzi. Ostatni dzień życia świętego Jana Pawła II, sobota, 2 kwietnia, przeddzień święta Miłosierdzia Bożego, rano msza święta, ostatnia komunia święta, którą święty papież przyjął. I około godziny 15:30 ostatnie słowa, które wypowiedział bardzo cichym głosem, niewyraźnym, ale po polsku, brzmiały tak. Pozwólcie mi odejść do domu ojca.
Tak.
Pozwólcie mi odejść do domu ojca. To ostatnie słowa świętego Jana Pawła II. To 2 godziny zapada w świątkę. O tym pamiętamy. O godzinie 20, ostatnia msza święta, przy łóżku umierającego papieża, przewodniczącego arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Pieśni polskie, religijne, na placu świętego Piotra mamy ten obraz wielkiej, wielkiej modlitwy, wielkich śpiewów, młodych ludzi zwłaszcza. I od 21:37 Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Towarzyskie wielkie, wielkie modlitwy.
I trzeba tutaj dodać i wielkim zjednoczeniu ludzi na całym świecie.
Wielkie zjednoczenie ludzi i jego osobiste zjednoczeniem
tak.
Ojcem.
Proszę księdza, jeżeli ksiądz pozwoli, to chciałabym tutaj włączyć jakąś może osobistą refleksję, czy kilka takich informacji takich bardzo konkretnych, chociaż to, co ksiądz powiedział, to jest bardzo konkretne, bo Ojciec Święty właściwie od początku swojego pontyfikatu łączył właściwie swój pontyfikat, swoją posługę z osobami chorymi, słabymi. Mówił nawet, moja siła z Chrystusa przez was. I przypomnę może takie fakty z życia Ojca Świętego, żebyśmy sobie uzmysłowili, żebyśmy przypomnieli sobie również, że właściwie cierpienie, słabość, ból od początku właściwie, od dzieciństwa jest blisko, było to bliskie doświadczenie papieża, Ojca Świętego, bo przecież wiemy o śmierci mamy, kiedy miał kilka lat, o śmierci brata, kiedy miał kilkanaście lat, ukochanego brata, takiego właściwie wzorca dla niego, prawda? Potem 20 lat śmierci ojca, nagle stał się sierotą, 20-letni chłopak, powiedziałabym, w środowisku, w dużym, wielkomiejskim środowisku jest sierotą. Później to doświadczenie wojny, obserwacja cierpienia wokół, prawda? To też przecież nie jest bez wpływu na człowieka wrażliwego, prawda? W międzyczasie wypadek, uderzył go samochód, był jakiś czas w szpitalu. I później posługa, już po wojnie posługa kapłańska. I tu Ojciec Święty do tej posługi swojej kapłańskiej nawiązuje zaraz na początku pontyfikatu, mówiąc o tym, że zawsze był onieśmielony wobec cierpienia ludzkiego. Bo miał takie poczucie, to w rozmowie z André Frossardem o tym mówi to dość długo, nie, mam zresztą ten cytat przed sobą, ale nie chodzi o to, żeby cytować, ale mówił, że miałem poczucie, kiedy stoję przy łóżku, czy stoję wobec osoby cierpiącej, że cóż ja mogę powiedzieć, że ja jestem niewiarygodny, bo ja jestem przecież zdrowy. Dopiero kiedy wszedł Ojciec Święty dzięki Hannie Chrzanowskiej, o tym często mówi, odwoływał się w swoich wystąpieniach, nawet w książkach, do Hanny Chrzanowskiej, mówiąc, że była ona dla niego przewodnikiem w świecie ludzi cierpiących, w świecie cierpienia. Dopiero kiedy zetknął się z cierpieniem ludzi, a potem kiedy tak osobiście, kiedy się zetknął i zobaczył, że cierpienie nie musi przytłaczać, bo spotkał też ludzi szczęśliwych, cierpiących. Nie chcę tutaj wygłaszać jakichś takich cukierkowych stwierdzeń, ale tak jest. Przecież mamy takie doświadczenie, proszę księdza, ksiądz też na pewno, odwiedzając chorych, że ktoś, kto jest obiektywnie biorąc osobą bardzo słabą, cierpiącą, mówi nam, że jest wszystko okej, jestem zadowolony, jestem szczęśliwy więc z życia. I Ojciec Święty mówił wielokrotnie, że po zamachu na jego życie, kiedy sam został, sam był cierpiący, sam był na granicy życia i śmierci, dopiero właściwie tak naprawdę zgłębił temat, ojej, to takie formalne, co mówię, ale muszę skończyć zdanie, temat cierpienia. A potem to, o czym ksiądz doktor tu już powiedział, to umieranie, odchodzenie, wydanie się na osąd ludzi w słabości swojej. Jakiego to wielkiego heroizmu potrzeba i wiary, prawda? I myślę, że dlatego ksiądz wziął Ojca Świętego jako swój wzorzec na ten wzorzec czas swojego chorowania.
Gdy mówimy o cierpieniu, gdy stajemy w obliczu cierpienia, za którym stoi to myślenie bardzo realnie śmierci, to przychodzą mi również zawsze słowa świętego Pawła.
Tak?
Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umieć to żyć. Jeżeli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, to mam wybrać. Nie umiem powiedzieć. Znów to doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne. I myślę, to jest taka perspektywa wiary, która dla świętego Jana Pawła II była bardzo konkretną perspektywą. I dlatego, gdy służę, już niewiele może jako człowiek dać, bo już nie można nawet mówić, nie ma możliwości posługi pasterskiej pełnienia, to jest ta ostatnia jego prośba. Pozwólcie mi odejść do domu Ojca, bo ja nie czuję lęku przed śmiercią. A wiem, że moje cierpienie dla was może być owocne. I tę myśl rozwinął bardzo też konkretnie następca św. Jana Pawła II, Benedykt XVI, który parę miesięcy przed swoją śmiercią, 6 lutego, tym rokiem niecałym, i tak powiedział: wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią mojego życia. Choć patrząc wstecz na moje długie życie, mogę mieć wiele powodów do obaw i lęku, to jednak w duchu jestem radosny, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem i bratem, który już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest także moim obrońcą. W obliczu godziny sądu prawda bycia chrześcijaninem staje się dla mnie tak oczywista. Bycie chrześcijaninem daje mi poznanie, a nawet więcej, przyjaźń sędzią mojego życia i pozwala mi przejść z nością przez mroczną bramę śmierci. To są te drogowskazy, które pomagają bez paniki wchodzić w najcięższe choroby, najcięższe sytuacje, które mnie zupełnie zaskoczyły, bo wydawałoby się jeszcze parę miesięcy temu,
że jestem zdrowy całkowicie.
Nie no, to jest takie zaskoczenie wielkie dla moich paratem, bo patrzą robot, który zdrowy tryb życia prowadzi, codziennie parę kilometrów szybkiego spaceru, uskutecznie, zwłaszcza, że nie ma samochodu, to tym bardziej trzeba chodzić. Abstynent, to złożyło się wydeklarowanie abstynent, bo wraz ze sługą Bożym, z panem Jakubem, kilka tysięcy osób zakładaliśmy nie specjalnie wyzwolenia człowieka podczas spotkania w Nowym Targu. Więc to wszystko, zdawałoby się, inna perspektywa i naraz przychodzi doświadczenie, w którym trzeba zmagać się z cierpieniem, tym fizycznym cierpieniem, którego się nie da oszukać, a jednocześnie ten drogowskaz, który nie jest bardzo konkretny, stwierdził Jan Paweł II, dla wielu bardzo zna, daje taki pokój. Może jedno z spotkań z papieżem brałem udział w spotkaniu z hospicjami w Gdańsku podczas pielgrzymki papieskiej, a w tych hospicjach, jeżeli ktoś chce pomagać chorym, to musi najpierw być sam pogodzony z tematem własnej śmierci. Nie może się bać tego tematu we własnym życiu, bo wówczas nie ma odwagi towarzyszyć osobom, które weszli tak bardzo konkretnie w ostatni etap swojego życia. To jest ten drogowskaz.
Tak.
Dla każdego z nas ten drogowskaz inaczej nie wygląda. Może będzie czas na podzielenie się w ramach naszych
prośb. Miejmy nadzieję, że nasi radiosłuchacze włączą się w
tym refleksji. Jakim drogowskazem dla mnie osobiście jest właśnie święty Jan Paweł II. Spotkania z nim. Nieraz te spotkania są bardzo różne. Nieraz fizyczne, nieraz medialne spotkania. I jest w tym drugi taki temat, który...
Proszę księdza, tak jeżeli ksiądz pozwoli, halo, bo czas nam szybko ucieka, bo tak, ta perspektywa i ewangeliczna, i kontakt z Panem Bogiem, i te wzorce, które Pan Bóg stawia, te osoby, które Pan Bóg stawia przed nami, które nam jakoś pomagają w różnych sytuacjach życiowych, to jest wszystko bardzo ważne, ale też jest ta codzienność. Ksiądz już zaczął mówić o pobycie w szpitalu, o tym, jak ważne są to zainteresowanie, zwykłe zainteresowanie, zwykłe wykonywanie pracy przez pracowników służby zdrowia, wykonywanie tak zwyczajnie swojej pracy, tak jak należałoby.
I to jest taki długi powód, dla którego niezależnie od tego, jak się będzie dzisiaj tu, miałem przekonanie, że muszę podziękować. Bo ten ostatni miesiąc jest danym miesiącem doświadczenia wielkiej, wielkiej łaski Bożej. Nawet w poczuciu takiej pewnej niegodności, bo wiem, że nie każdy ma takie doświadczenie łaski Bożej. Najpierw bardzo szybka diagnoza. To, że po kilku dniach miałem kontakt z lekarzem, który proponuje zrobienia rezonansu magnetycznego. Wiem, jakie są kolejki i dzwonię akurat do ośrodka, który jest może mniej znany pod Toruniem, ale nowoczesnego ośrodka. No i pytam, jaki najszybszy termin. I okazuje się, że było małe okienko po kilku dniach w niedzielę po południu. Pierwszy na wysyp. Potem, gdy mój lekarz ogląda rezonans, mówi, no tak, tu sprawić, żeby robić wszystko w porządku, ale prawdopodobnie z kręgosłupa coś jest. To warto by z neurologiem skonsultować. I znowuż druga moja przyjaźń lekarska, że może po kilku dniach iść do neurologa i pani neurolog patrzy i mówi, no tak, rzeczywiście, czy kręgosłupy są maleńkie zmiany, to może on to promieniuje, ale to nie jest nic wielkiego, to może znajdziemy fizjoterapeutę, parę masaży i może tak się wyprowadzi. Znowuż kolejki oczekiwani na kontakt z fizjoterapeutą, a jednocześnie czekam na opis rezonansu magnetycznego, bo to po 10 kilkunastu
dniach. Bo to podstawowa, tak, sprawa.
Ten podstawowy opis. Mm-hmm. I dzwonię po wyjściu od lekarki do prywatnej kliniki w Toruniu, gdzie są dobrzy fizjoterapeuci. I kolejna odpowiedź. Proszę księdza, ale mamy za 3 godziny wolne okienko. Ktoś zrezygnował. To idę za 3 godziny. Rzeczywiście. No, z tego problemu wielkiego nie będzie, to chyba szybko da się usunąć. Leki jeszcze działają przeciwbólowe. Raz na tydzień wpisujemy w kolejkę. I wtedy jest taka wielka nadzieja, że właściwie kilka masaży, po drodze gimnastyka i po miesiącu powinno być wszystko w porządku. Czyli taka wielka radość, że chyba nic to poważnego w tej choroby. Po kilku dniach przychodzi opis rezonansu do Sławia i przychodzi decyzja, że tam dostrzeżono nowotwór w kościach. I od razu szpital. Szpital na Bielanach w Toruniu, najbliższy. Idę na izbę chorych, do normalnego SOR-u. No znowuż takie oczekiwanie, że prawdopodobnie kilka godzin kolejny trzeba będzie poczekać, bo
tak jak to na SOR-ze, tak.
Trzeba, żeby lekarz miał akurat wolną chwilę, żeby mógł przyjąć pacjenta. Przychodzę w kolejki żadnej. Z recepcji dzwoni ktoś na oddział. Akurat pani doktor była wolna, proszę przyjść. Idę, pokazuję skierowanie. No i mówię, że już 3 dni nie mogę nawet spać, bo tak mnie boli ta noga, jak wieczorem zasypiam. Jestem przyjęty po 15 minutach. Kolejny taki znak opatrzności Bożej. I to, o czym mówi, chcę bardzo mocno mówić. W kontekście bardzo konkretnego oddziału hematologii na Bielanach, którym ja byłem naprawdę zszokowany, powiem prosto. Jakością, dobrocią, taką profesjonalnością obsługi medycznej.
Proszę księdza,
znaleźć się w takim otoczeniu, do którego tak. Można mieć pełne zaufanie i to jest coś pięknego. I o tym trzeba chyba dużo mówić, bo nasłuchałem się, każdy się nasłuchał chyba dużo.
No właśnie, chciałam o tym powiedzieć.
Bo te uwagi są medialnie sprzedawalne. One są tak powielane bardzo mocno. Natomiast o tej pracy większości lekarzy, a zwłaszcza kto się doświadczy takiej naprawdę wyjątkowo dobrej opieki i ciepłej, i jednocześnie profesjonalnej. I o tym się jakoś mało mówi. Ale dodatek to już taki dla mnie osobisty znak. Może nie dla każdego, ale sam osobiście jestem bardzo czuły na kult święty, zwłaszcza patronu pod Chrztu Świętego. To jest w ogóle osobny temat na całą audycję nawet. Jak to, dlaczego to jest takie ważne? Jak to się spokojnie nawet na pracę dyspasterską w parafii, jak to ważne jest dla młodzieży, to akurat lekarka ma na imię Weronika. I tak mówię, jak wiedzie święta Weronika, posyła mi wiele Weronik, które się mną opiekują, to na pewno będzie dobrze. Ale świętej Weronice, to myślę tak, że jest to osoba, która zrobiła wszystko, co mogła zrobić, choć poruszki niewiele mogła, ale jednak zrobiła wszystko, co mogła. Naraziła się nawet, bo to było ryzykownie. Przejebiście przez kordon wojskowy, żeby pomóc skazańcowi. Nie stała z boku, jako by niewiasty, że z dala stały i płakały tylko. Nie stała już jak apostołowie daleko. Ale właśnie to jest coś pięknego, że lekarz może po prostu zrobić wszystko, co może, być blisko pacjenta. I tego chyba taki pacjent oczekuje. I to jest wielki dar, to ktoś mi okazał, do którego mogę mieć zaufanie, tą całą świadomością, że lekarz nie jest Panem Bogiem, no i ma ograniczone możliwości. Ale właśnie to jest taki piękny dar, za który też chciałem Panu Bogu dziękować, że tą opieką jestem na otoczony.
Tak. A później
doświadczenie tego parafii. Bo ja takie pytania są.
Proszę księdza, przepraszam.
To w parafii.
Halo? Chciałabym tutaj jeszcze do jakąś moją jedną myśl odnośnie Weroniki, bo ksiądz mówił o lekarzach, o lekarce, ale ja myślę sobie, że to można przenieść na całą służbę zdrowia, że te małe gesty, tak jak Weronika właściwie wykonała mały i duży gest, prawda? Tak po ludzku myśląc, taki właśnie nieznaczny, że te małe gesty w szpitalu, jakieś zatrzymanie się przy chorym, dotknięcie do czoła, prawda? Wytarcie potu, podanie może, czy zwilżenie ust, one są niezwykle ważne.
I to nie tylko w szpitalu, ale i w domu.
Tak, ja rozumiem, ale mówimy tu o sytuacji księdza, o pobycie w szpitalu.
W domu na plebanii, po jakiś czas, razy parę tygodni do szpitala jadę na zabiegi konkretne, a ja doświadczyłem drugiej rzeczy. Niby jest normalna, ale doświadczyłem takiego wielkiej miłości parafian. To jest też takie wspólne doświadczenie, gdy parafianie widzą, że dzieje się coś naprawdę dużego, jakaś tragedia gdzie osobistym, rodzinnym, i to wtedy wychodzi z nich to, co jest najpiękniejsze. Taka najpiękniejsza solidarność, najpiękniejsze formy pomocy. To, że naprawdę nie ma sprawy, o którą ja mógłbym poprosić, żeby ona była zrobiona. Mogę czuć się rzeczywiście bezpiecznie. Takie doświadczenie rodziny. Bo na co dzień to różnie bywa. Na co dzień to nieraz nie okazujemy sobie takiej wielkiej życzliwości. Nieraz nawet tych dobrych słów sam wiem po sobie, nieraz tak się krępuje, dziękować komuś, coś pięknego powiedzieć. A tu nieraz taka jakby eksplozja dobroci w stosunku do mnie, ze strony parafian. To też naprawdę chcę gorąco parafianom dziękować. A trzeci wymiar, bo leczenie trwa około pół roku, taka jest perspektywa, to przez pół roku już pacjentów w parafii musi funkcjonować. Ja fizycznie nie mogę brać udziału w pasterstwie z racji takich sanitarnych i z racji takiej zwykłej listy słabości przy chorobie. Tym razem okazało się, jak wiem, mam przyjaciół tych księży. Najbliższy tym razem współpracujemy na to, że Panacie, w Toruniu i nie tylko w Toruniu. Jeden z moich przyjaciół, który został proboszczem w dużym mieście, dzwoni do mnie i mówi: Wacek, wiesz co, jeżeli byś potrzebował w niedzielę, przyjadę albo gitarę do ciebie przyślę. Bo wiem, że może taka być potrzeba. To jest doświadczenie takiej braterskiej pomocy, że w tej chwili mam już na pół roku wszystkie posługi dyspasterskie obstawione przez moich przyjaciół, księży, to mogę być zupełnie spokojny. Ksiądzicu też może być zupełnie spokojny, że nie musi szukać zastępcy dla chorego kapłana, bo to zawsze jest problem. Dzisiaj znajdzie zastępcę, który zastąpi chorego kapłana przez pół roku. Więc to jest też wielkie podziękowanie. No i wreszcie podziękowanie za modlitwę. To mnie zaskakuje. Jak wiele osób się modli, jest taką niespodzianką, dla mnie była ta modlitwa, która na falach Radia Maria rozwiewa przedstawiennictwo księdza Franciszka Blachnickiego. W okolicy Torunia, no bardzo bliską osobą jest błogosławieniec Stefan Wincenty Frelichowski i błogosławieniec Jerzy Popiełusko, więc tych no, patronów nazywają parafię, nie chcą siedzieć w parafiach. U nas lokalnie, no dziękuję Bogu za tę Rozalię, która pomagała nam przejść ten okres pandemii ostatni. To są naprawdę setki osób, które się za mną modlą. I to jest wielkie tutaj doświadczenie. Doświadczenie takiej miłości, która daje siły, daje moc i daje wiarę. Wiarę w to, że będzie dobrze. Tak. Nie wiem jak, ale wiem, że będzie dobrze.
Tak, proszę księdza, ponieważ zbliżamy się właściwie do tego czasu, kiedy powinniśmy oddać głos naszym radiosłuchaczom, to chciałabym księdza prosić, żeby jeszcze może ksiądz troszeczkę rozszerzył swoją refleksję o kontakt z księdzem Franciszkiem Blachnickim, bo wiem, że jest to osoba, która bardzo wpłynęła na księdza los po prostu, na przebieg całego życia świadomego.
48 lat temu zostałem wysłany na oazę. I bardzo szybko, po roku, po dwóch, no miałem ten dar spotkania ojca Franciszka Blachnickiego w Krestionku. Jednego z najwybitniejszych teologów pastoralnych w XX wieku. Teolog pastoralny, czyli ktoś, kto potrafi wyżyny teologiczne. To, co Sobór Watykański II przyniósł, to, co dokumenty papieskie przynoszą, przekładać na język praktyki życia parafialnego. Jak to przełożyć? Gdyby to było zrozumiałe, żeby to było rzeczywiście owocne.
Owocne, w życiu, właśnie.
Życiu przeciętnych parafian, którzy korzystają z posług religijnych w kościele, mniej czy bardziej regularnie, chodzą nam wcześniej do niedzielę. Jak to przełożyć na nich? To jest teologia pastoralna i to jest dla mnie taki wybitny nauczyciel, który również mi osobiście zaufał. Znaliśmy się bardzo krótko przecież. No to byłem jedną z bardzo wielu osób, obecnie jest tam długo, czy trzeciorzędnych, tej diakonii Ruchu Światłowiczym, jako młody chłopak, który kończył studia. A jednak potrafił on mnie dostrzec. I wiązać się Blasnickim wiele mnie nauczył. Jednocześnie pod koniec tego życia, rok przed swoją śmiercią, podczas rekrutacji ignacjańskiej, to jest niebo w Niemczech, bo ostatnie lata swojego życia spędził w Niemczech, pod duchy stanu wojennego, nie mógł wrócić do Polski, bo realnie był od razu aresztowany. Tam zresztą został zamordowany przez służby bezpieczeństwa PRL-u. Pisze o trzech nawróceniach. To mnie zawsze tak zdziwiło, jak to jest. To kapłan, sługa Boży, tak wspaniały, rok przed swoją śmiercią pisze o kolejnym swoim nawróceniu. I rozwija to w nich bardzo konkretnie. Pierwsze nawrócenie, drugie nawrócenie, trzecie nawrócenie. I tak jest w życiu. No, w moim życiu, że mogę widzieć kilka etapów mojego życia. I to, co teraz przeżywam, jest wejściem w kolejny etap. I tak bardzo, bardzo praktycznie od pierwszego etapu mojego życia to 27 lat powiem życia świeckiego. Skoncentrowane wokół nauki, matematyka, fizyka, różne takie zainteresowania techniczne, zakończone efektami
doktoratem fizyki.
Rozpoczyna się drugi etap, zupełnie nieoczekiwany, bo różne były myśli, marzenia. Pan Bóg pukał do mnie powołaniem kapłańskim od dzieciństwa, ale nie spodziewałem się, że to powołanie będę realizował się nie w żadnym zakonie, z którym miałem dużo kontaktu, i tam, i tam, jezuitami, ale w tej chwili, na tej diecezji. I rozpoczyna się okres formacji seminarium, pierwsza to posługi kapłańskiej, jako wikary, tu i tam, wyjazdy za granicę, poznać życie Kościoła poza Polską, również czasów redakcji niedzieli. I to jest 16 lat szukania tego miejsca i pewnie takie rozmowy z biskupem, co by ktoś widział, jaką perspektywę dla siebie. Jeżeli jakąkolwiek widziałem perspektywę, to myślałem o łączeniu pracy w Ruchu Światłowiczym, pracą naukową, z filozofii przyrody. Owszem, była taka tęsknota do bycia proboszczem, ale to było tak nierealne, ten tęsknota z mówieniem, bo tego akurat się najmniej nadaje. I oto rok 97, wielki piątek, biskup mnie prosi na rozmowę i mówi, wczoraj zmarł proboszcz wcześniej, tysiąc zgodzi z proboszczem wcześniej. Maleńka wioska pod Toruniem, nawet nie wiedziałem, gdzie ta wioska jest. Byłem zdziwiony, kiedy mówię, nie, biskupie, ja chyba się tego nie nadaję, ale wielki piątek trudno odmówić. Ostatecznie stanęło na tym, że w takim razie na 3 miesiące, to był taki okres, no, żeby do zmian personalnych, jak są parafie, ustawić, żeby on pracował dalej w redakcji niedzieli w Toruniu i jednocześnie pomagał tej parafii przeżyć ten czas, żeby nie była parafia sierotą. I te 3 miesiące przełożyło się na 26 lat. Taki trzeci etap w życiu. Jako proboszcza, to z czym przychodziłem do parafii i to są różne moje takie słabości. Myślenie bardziej starsze z naukowca. Kobieta z innego kręgu pochodzącego, nie z kręgu ludzi mieszkających na wsi, inny kontekst rodzinny, ale z jedną taką psychodziłem, która mi zawsze świeciła jako taki drogowskaz. Teologia, której nauczył się ksiądz Blasnicki. Jak powinna wyglądać parafia po Soborze Watykańskim i Rybii? Co takiego naprawdę chce Sobór wnieść w życie parafii? To trzeba zmieniać parafii, bo wiemy, że czas się zmienia. To bardzo mocno obserwujemy, te zmiany kulturowe, cywilizacyjne, które wymuszają pewną zmianę stylu pasterstwa i jesteśmy raz tak zagubieni, co właściwie trzeba zrobić. A ja wyjeżdżałem na tą parafię z takim właśnie przekonaniem, że ksiądz Blasnicki mnie czegoś nauczył. Ten mi drogowskazy mi dał. A z kolei on bardzo blisko współpracował z Kardynałem Wojtyłą, potem Janem Pawłem II. To był taki duet, który budował cały Ruch Światłowicie. I to była jakaś taka moja wewnętrzna taka motywacja, mobilizacja. Aha, ja muszę z tym iść do parafii. Wiem, że to nie jest łatwe. Coś nowego w parafii zrobić, skoro pewnie tematy dyspacjonalne dobrze działały przez kilka pokoleń. I teraz mówi, teraz trzeba coś zmienić. Ale po tych 26 latach widzę, jak to zarzędko zaczyna wydawać owoce. I ta moja choroba to rozpoczyna taki czwarty etap mojego życia. Z jednej strony parafianie otwierają się, przyjmują wiele posług z parafii, tym do których byli klienci, jak ja to robiłem za nich, chociaż teoretycznie wiedzieli, to nie jest posługa dla księdza, to świetnie mogą dobrze zrobić. Ale widzę takie zrozumienie wielu spraw. W tym czwartym etapie mojego życia widzę jest ta perspektywa podróży do domu ojca. Tak znaczy przygotowuje przez kilka lat do pewnej podróży, pewnej wyprawy, do pewnego celu. A ten cel jest bardzo jasno zarysowany. To paręnaście lat, więcej czy mniej, to jest Boża tajemnica i kilka czy kilkadziesiąt. Celem jest takie przygotowanie parafii, żeby parafia mogła spokojnie być przejęta przez mego następcę, ale no to jest, żeby samemu z jak największą grzechą parafian chcieli spotkać się w domu ojca. Więc ten cel jest taki bardzo czytelny, czarowny. I stąd to doświadczenie trudne jest takim doświadczeniem jakby rozpoczęcia kolejnego etapu, powiemy kolejnego mojego nawrócenia.
Tak.
To by było tylko dobre, bo nie jest łatwo stworzyć wolę Bożą. Wiele marzeń jest, wiele rzeczy, które chciał zrobić, dobrych rzeczy, okazuje, że nie da rady, bo czasu nawet nie ma tyle. No i jak rozpoznać? Czego tak naprawdę Bóg ode mnie oczekuje teraz? W najbliższe lata, jak sobie ryzyk na nowo ułożyć, w nowym kontekście. Panie Boże, dziękuję za tą łaskę, że przygotowaliśmy mi naprawdę wielka, wielka modlitwa i wielka pomoc. Wielu świętych wyrażeń.
Tak, księże, doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Ja chciałabym jeszcze spytać o te trzy nawrócenia, ale już nie mamy księdza Franciszka Blachnickiego. Tak osobiście chciałabym się dowiedzieć, ale może to kiedyś jeszcze. Ale już nie mamy czasu, już jest 13:38 minut. Bardzo, bardzo dziękuję księdzu. Proszę zostać z nami. Oddamy teraz głos naszym radiosłuchaczom, których proszę, żeby może zechcieli włączyć się w naszą, właściwie nie w naszą, ale w refleksję księdza. Naszym gościem, przypomnę, jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Nasze telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa, dwa numery dla w radiofonii w naszej rodzinie 536 600 536 600 200 i dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo prosimy, oczekujemy na Państwa włączenie się w naszą audycję. Proszę księdza, ponieważ w tej chwili nie ma telefonu, to jeżeli ksiądz zechciałby jednak powiedzieć o tych trzech nawróceniach, o czym jest pierwsze, bo tak sobie myślę, nawrócenie, kiedy mówimy nawrócenie, to myślimy o nas, grzesznikach, prawda? Natomiast ksiądz taki zasłużony i tak dalej, jak ksiądz, niezwykły ksiądz Blachnicki, on mówi o trzech nawróceniach i myśli o sobie pewnie.
Księże... Myślę bardzo, bardzo mocno o sobie.
Tak.
Może to jest osobny temat, by trzeba wziąć też tą lekturę.
Proponuję ksiądz, żeby nie zaczynać tematu.
To jest duży temat, ale... Nie były nawróceniami to bardzo spektakularne, jak po pierwszym, który miał miejsce w celi, czyli oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci.
Właśnie, tak.
Sytuacja zdawałaby się dość tragiczna. I wtedy nic się na zewnątrz nie zmieniło, a zapaliło się takie światło wiary. Ja wierzę. Ja wierzę, choć nie był wychowany harcerskie, nie był kryzysu wiary w młodości, nie było to załamanie człowieczeństwa, gdy mówimy o święcieniu. A potem, gdy był skazany na wykonanie wyroku śmierci, wtedy oczekiwał na wykonanie tego wyroku. Opatrznościowo Pan Bóg oszczędził mu czas z życiem. On przeżywa pewnego dnia na modlitwie takie światło wiary. Takie światło wiary. I potem to światło wiary zmieniło całe jego życie, rzeczywiście zmieszali z tym życiem. Potem doświadczył jego wielkiej miłości, może zostawię temat na osobny temat. Z nawróceniem, jak człowiek nie ma już problemu z grzechem, to jest problem poszukiwania, które naprawdę Pan ode mnie oczekuje. Ja sobie się teraz też uda się doświadczać w tym roku, że tych propozycji, które sam dla siebie mam, jest tak wiele, że nie jestem w stanie zrealizować. A przecież Pan mnie nie oczekuje ode mnie rzeczy, których nie mogę zrobić. Więc jeżeli coś nie jest w zamyśle Bożym, to też nie muszę martwić tym, że tego nie mam rady zrobić. Tylko prosić Ducha Świętego, no i prosić przyjaciół, by mi pomogli. Odpytać, co tak naprawdę ja powinienem robić. Na co powinienem poświęcić czas i siły, jak wykorzystać te talenty, które Bóg mi miał, co to wydarzy. Nieraz to jest też odkrycie, zwłaszcza przez człowieka chorego, jak wielką moc posiada jego modlitwa. To jest naprawdę etap życiu, etap do doświadczenia chorobą, cierpieniem, różnym cierpieniem, tym fizycznym cierpieniem, może być też takim okresem, w którym mogę być naprawdę dobrym apostołem, dobrym
Panu. Tak. Księże doktorze, ponieważ mamy telefon, to może zawieźmy na chwileczkę, dobrze? Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Maria Zawsze Dziewica, Barbara z Torunia.
Witamy Panią.
Muszę wyrazić moją dumę i radość, że znam księdza doktora Wacława Dokurna od dawna. A teraz chciałam specjalnie powiedzieć, bo nie miałam okazji, ksiądz o tym nie wie, że od kilku lat każdy piątek wieczorem przy specjalna jest modlitwa, którą poświęcam dla księdza Wacława Dokurna. Wcale nie wiedziałam, że choruje, po prostu z przyjaźni. I życzę wszystkiego najlepszego.
Ojej. Dziękujemy bardzo.
To tak zwane Margaretki, również się nazywa i dla mnie też jest tajemnicą i wcale nie muszę wiedzieć. To naprawdę tak, naprawdę w mojej intencji modli. Nieraz to potem mówić po latach, czy jakiejś innej okazji. Mówię tak, ten ktoś wymodlił mi. To, że w takich trudnych momentach mojego życia nie zrobiłem mu tego błędu. Nie zmarnowałem mojego powołania. To dzięki modli.
Tak. Księże doktorze, czy do Franciszka Blachnickiego, księdza Franciszka, jeszcze ksiądz chciałby coś jakoś tak dodać do tej refleksji?
Ja bym może zostawił ten temat na osobny.
Na osobny, tak. Ja tak sobie myślałam, że to jest...
Może się rozpędzić przeróżne strony. Dla mnie osobiście był i jest nadal ten sens dla Chiński. To jest mi bardzo ważne. Może na jedno tylko myślę, że to dam. Dlatego liczę też na jego wstawiennictwo. Był w Karlsbergu, nie mógł do Polski wrócić. To w jednym z listów i tak napisał. Jeżeli nie zamiar wrócić do Polski, to chcę się zająć głównie dziełem krucjaty wyzwolenia człowieka. Zmuszeniem Ewangelii, która niesie wyzwolenie człowieka z różnych niewolę różnych grzechów. Tak się odbywa, bo było, że no, to dzieło krucjaty wyzwolenia jest chyba najbliższe po służbie w ruchu katolickim, więc myślę, że jeżeli będzie się chciał moją osobą posłużyć, to mi tam wyprosi. Wszystkie czy takie normalne po prostu. To jest jego pełni oczywiście bardziej służby.
Księże doktorze, tak trudno rozmawiać na odległość. Nasze głosy się często nakładają, ale mamy telefon następny, dlatego spróbujmy odebrać. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Lubacz Siedlec. Bardzo się cieszę, że słyszę księdza w radio. Księdza Wacława poznałam już dawno na oazie w Toruniu, a za trzeciego stopnia to były lata 90. początek. A potem spotkaliśmy się w zeszłym roku w Częstochowie. Ksiądz wracał chyba z Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych. To było 27 lutego w dniu w rocznicę śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Wstąpiłam na chwilę do bazyliki, tam był wystawiony Najświętszy Sakrament, niewiele ludzi i między innymi ksiądz Wacław tam klęczał. Tak, to było naprawdę radosne spotkanie, bardzo krótkie. Chciałam do tego nawiązać i powiedzieć, że odkąd usłyszałam, że ksiądz też ma problemy ze zdrowiem, też włączyłam go do swojej modlitwy. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za osobę księdza Wacława, za świadectwo wiary, piękne świadectwo. Także siostra księdza, Pani Bożena, nam piękne świadectwo też dawała wtedy. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za tą audycję. Tyle chciałam dodać.
Dziękuję bardzo, Pani księże. Tak. Proszę księdza, ja chcę nawiązać do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II, które zawarł w testamencie, które właściwie testament co jakiś czas był jak gdyby potwierdzany. Ten pierwszy testament 79 roku. Przez kolejne lata on był jakoś tak potwierdzany, ta treść była potwierdzana i właściwie przewija się przez cały testament taka fraza, taka deklaracja właściwie Ojca Świętego, że czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych rękach. Pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana. I tak myślę, że takie zdanie, ono, gdybyśmy je wzięli jako takie motto dla naszego życia, też mogłoby nam jakoś dużo, dużo pomagać w naszej drodze życiowej. Prawda?
Bycie całkowicie w Bożych.
Tak.
Jesteśmy w rękach, tylko nie każdy ma ten dar, myślę, łaskę rozpoznania.
Właśnie,
czy tak. Naprawdę jestem w rękach wszechmocnego Boga, który mnie nieskończenie miłuje. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiem sytuacji, które mnie spotykają. Z wiarą do powiedzenia, ja tego nie rozumiem, ale ufam sobie. Czy naprawdę chcesz mnie przeprowadzić do kolejnego etapu mojego życia? Nieraz to jest taki trudny dla mnie, bolesny nawet, ale widać, no, to jest najlepszy sposób. I może sobie ufam sobie Pani. Dziękuję Ci z góry za to, do czego mnie prowadzi.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Monika z Obrowa. Ja mam przyjemność osobiście znać księdza doktora Wacława już od prawie 20 lat. Jest bardzo bliski mojemu sercu i zawsze mam go w myślach i tak dalej, dlatego że był ze mną w najgorszych momentach mojego życia i w tych najlepszych też. Jest dla mnie zawsze takim dobrym pasterzem, który mnie prowadzi. Półtora miesiąca temu zmarł mój mąż i no niestety ksiądz Wacław też miał poprowadzić muszę żałobną, no ale niestety, że zachorował, więc nie mógł. Od tamtej pory mam go cały czas w swoim sercu i w swoich myślach i modlę się do Boga o to, żeby pozostawił go jeszcze dla nas tutaj na ziemi, tak, bo po prostu, żeby nas prowadził swoją drogą do Boga, bo no, lepszego kapłana że po prostu nie znam. Przepraszam, jestem bardzo uczuciowa. Życzę księdzu naprawdę dużo zdrowia, łaski Bożej, wszystkiego, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Pani Moniko, księże doktorze.
Zapłać, Pan mógł nas prowadzić. I każdemu z nas nieraz postawi na drodze kogoś drugiego, przez kogo pokazuje o swojej miłości.
Tak.
To jest Boża tajemnica, to ma tak mnie popiec przedstawić na odwrót. to akurat no, ktoś ma taką świętą Weronikę, ma inną Weronikę. Ale zawsze jest to konkretny człowiek, którego Bóg stawia na mojej drodze. Bo chce mi powiedzieć naprawdę, jest blisko mnie. I osobiście mamy chwalić Pana Boga.
Tak. Tak obawiałam się, znaczy przypuszczałam, że nie będzie telefonów do dzisiejszej audycji, bo to, co ksiądz mówił dzisiaj, to było tak bardzo osobiste i tak głębokie, że trudno odnosić się do tego, proszę księdza. Dlatego, jak słyszeliśmy, dzwonią osoby, które księdza znają po prostu, bo cóż tu dodawać do tego, co ksiądz powiedział. Właściwie można by pewne rzeczy rozwijać przez pryzmat swojego własnego doświadczenia, ale przy słuchając świadectwa osoby no, chorej, to trudno jak gdyby wypowiadać swoje jeszcze, swoją refleksję. Proszę księdza, chciałabym, czekamy jeszcze na telefonu, jeszcze mamy kilka minut, proszę państwa, proszę się nie krępować. Ksiądz doktor jest z nami i na pewno się ucieszy z każdego telefonu. Proszę księdza, chciałabym nawiązać jeszcze do tego pobytu księdza w szpitalu, bo słuchając tego pomyślałam sobie, że wielu z naszych radiosłuchaczy, zresztą ksiądz dał taką myśl, poddał, że może mamy różne doświadczenia w kontakcie ze służbą zdrowia i można by pomyśleć, że tu w Toruniu ksiądz jest znaną osobą i dlatego tak to wszystko przebiegało, tak jak ksiądz powiedział, jakby ktoś prowadził, prawda? Jak ksiądz myśli, czy rzeczywiście, czy nie miał ksiądz takiego przypuszczenia, że dlatego jest tak, że właśnie, że jest ksiądz księdzem, że właśnie, że trzeba to ułatwić w każdym momencie, a tak w życiu bywa różnie.
Nie. Nie. Poza oczywiście moim przyjacielem, do którego pojechałem po raz pierwszy, nie znamy się kilkadziesiąt lat, czy tej diagnozy, którą pani miała. To, gdy pojechałem do szpitala, to po prostu jako zwykły pacjent, nie korzystając ze znajomości, które w szpitalu mam, bo można oczywiście najpierw dzwonić do znajomych lekarzy, żeby oni tam coś tam poradzili, pomogli. I ten kontakt z egzemem, a to był taki zwyczajny, bardzo zwyczajnym kontaktem z osobą, którą się wcześniej nie znałem. I co to mnie tak zaskoczyło. A potem chodzicie do kłębka, się okazuje, że jeszcze widzi lekarz nie zna z innego powodu, ale to już jest taka rzecz dodatkowa. Ale myślę, o tym trzeba rzeczywiście mówić, bo tych negatywnych spotkań też jest dużo. Ale myślę, że to najwięcej z tych dobrych spotkań.
Tak.
Tych spotkań, gdzie naprawdę lekarz jest im bardzo ważny. A to, co dzisiaj obserwuję, takie właśnie rozwijanie błędów, rozwijanie pomyłek. To jest jakaś taka robota wreszcie państwa, żeby niszczyć autorytety. Jeśli tylko podzielić się autorytet z kościoła, powiedzmy księży, to jest szeroką falą w Europie, ale autorytetu lekarzy, autorytetu nauczycieli, którym nie jest łatwo przecież. Jest im bardzo ciężko w dzisiejszej sytuacji żyć. To jest wielką presją. I chyba trzeba rzeczywiście wyciągać takie naprawdę piękne, dobre obrazy, bo nic mówi. Dziękuję.
Tak, ten, tak, proszę księdza, mówiąc...
Zwyczajnie dobrzy ludzie, którzy są. A potem rodzą się przyjaźni oczywiście.
Tak, tak. Włączając ten wątek szpitala, jakoś tak czułam, że to może jest jakaś niestosowność, ale myślę, że wiele osób tak pomyślało i dlatego ważna jest tutaj księdza wyjaśnienie i takie odczucie, że to była zwyczajna droga. Taka.
Zwyczajna droga, choć innej strony znam się z paru dobrze, z tą dosyć obecną, która zakładała ten oddział, ale ona się dowiedziała dopiero po fakcie. Także nie było wykorzystywania jakiejś znajomości, żeby ktoś pomógł mi jakby przejść lżej no, tą drogę wejścia do szpitala. Choć takie rzeczy też oczywiście no, mają miejsce czasami. I ktoś jeden pomaga mi korzystać z pomocy drugiego lekarza. I za to też dziękuję. To taka zwykła życzliwość. My się też wzajemnie pomagamy. W różnych sprawach. I to nie ma w tym nic złego, jeżeli w ramach takiej zwykłej ludzkiej pomocy. Skoro ja kogoś znam, ktoś jest mi bliski, to ja mu też zwyczajnie pomóc. I z innym są no, te sytuacje te patologiczne, te z łapkami i tak dalej, to zupełnie inny temat.
Tak, ale też trzeba...
Marginalny temat. Trzeba... Ale też się zdarza.
Trzeba też zaznaczyć, że my jako pacjenci też mamy swoją rolę w tej relacji, prawda? Lekarz-pacjent, że też odpowiadamy za jakość tej relacji, prawda?
No i też możemy być trudnymi pacjentami.
Właśnie o to chodzi, tak.
Bo ten chory jest bardziej powiem nerwowy, więc nie oczekuję.
No tak, tak, pełen lęku.
Mm-hmm. Można być powiem trudnym pacjentem. Też sobie z tego zdaję sprawę, że też nieraz jestem sobie trudnym pacjentem. Dla kogoś, kto ma ze mną kontakt, jest trudnym proboszczem dla niego parafianina. To jest takie nasze życie. Ale właśnie otwiera się to, co jest najpiękniejsze no, w człowieku.
Księże doktorze, kończy się nasze spotkanie. Także bardzo proszę, nie wiem, na koniec tego spotkania o jakieś, no podsumowanie to niedobre tutaj, niedobry wymóg, ale jakieś może z jedną refleksję na koniec.
No, a tak podsumowuję moje cierpienie, które jest bardzo konkretne, a z drugiej strony łaski, które no, doświadczam, jak na razie to łaski Boże przeważa to cierpienie. Więcej mówię łaski Boże i z tego, co jest trudem, cierpieniem, budem. To Pan zapewne.
Tak. Czy mógłby nas ksiądz pobłogosławić na ten tydzień, wielki tydzień i na Wielkanoc?
Tym przeżywaniem bliskości zmartwychwstałego, który też przyjść męka swoją, nosi nam zwycięstwo, daje nam nadzieję, że Pan błogosławi, że mogą Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo serdecznie dziękuję.
I Maria.
Tak, teraz i zawsze dziękuję bardzo. Życzę no zdrowia życzę po prostu i takiego poczucia, tak jak wszystkim naszym radiosłuchaczom na koniec tej audycji życzę tego, o czym Ojciec Święty w swoim testamencie pisał. Takiego poczucia, że jesteśmy w Bożych, to rozpoznania właściwie, rozpoznania i poczucia, że i w zdrowiu, i w chorobie, i w dobrych, i złych chwilach jesteśmy w Bożych rękach. I zaufajmy tym rękom. Dziękuję bardzo jeszcze raz księdzu doktorowi. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz doktor Wacław Dokurno. Dziękuję Państwu, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Rozumiem, dlaczego nie było dzisiaj wielu telefonów, tak jak zwykle. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi, który był z nami w czasie tej audycji i zostaje na dyżurze. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.